Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Zaczniemy może sobie od tego, żeby sobie wyjaśnić, czym jest pokajanie, dlatego że sakrament spowiedzi to sakrament pokajania z języka greckiego metanoi. I metanoia to słowo greckie. I na początku chciałbym może przybliżyć znaczenia tego słowa. Oznacza on zmianę umysłu, zmienienie sposobu myślenia. Dlaczego jest to tak ważne odnośnie właśnie sakramentu spowiedzi? Dlatego, że zmiana sposobu myślenia to oznacza zmianę sposobu czynienia. Zauważyliśmy, jeśli na początku myślimy, a dopiero później wdrażamy to w czyn. Słowo metanoia oznacza metanoo, to znaczy zmianę umysłu, przemianę umysłu, zmianę sposobu myślenia. Zatem na początku zmieniamy myślenie, a następnie sam czyn. Moglibyśmy zatem powiedzieć, że pokajanie jest zmianą kierunku myślenia, kierunku, w którym myślimy. Nakierowane są nasze myśli. Nie jest to jednak jedynie tym, jest również metanoia, oznacza gruntowną zmianę uczuć odnośnie mojego związku osobistego z Panem Bogiem i życiem doczesnym. Dlaczego? Dlatego, że człowieka charakteryzuje zwykle rodzaj pewnego pogaństwa, jawnego bądź ukrytego. To znaczy, bardzo często czcimy bardziej stworzenie od samego Stwórcy. Szczególnie mamy z tym do czynienia w dzisiejszych współczesnych czasach. Pokajanie nie jest, należy tutaj powiedzieć, że nie jest jakimś stałym, nie polega na jakimś statystycznym wyliczaniu swoich grzechów. Nawet moglibyśmy powiedzieć, że nie ma wielu grzechów. Jest jeden. Ale w wielu przejawach. Grzech jest jeden, ale w wielu swoich przejawach. Jaki to ten jedyny grzech? To grzech zachwiania naszej duchowej równowagi w moich relacjach z Panem Bogiem. Dlatego to, czego bardzo często dobrze nie pojmujemy, to, że chrześcijaństwo, prawosławie nie jest jakąś ideologią, ale czym jest prawosławie? Jest naszą relacją, osobistą relacją z Panem Bogiem. Bóg jest, dobrze wiemy, że jest osobą, jest triipostasny, I zatem to, co uważam za grzech, nie jest zwykłym wykroczeniem, złamaniem prawa Bożego, ale jest, jak mówi święty Nikodem, również zranieniem Boga, a więc w tych naszych osobistych relacjach z Panem Bogiem. Powinniśmy zrozumieć, że ranimy w tych relacjach Pana Boga. Zatem czym jest pokajanie? Jest przywróceniem zdrowych relacji naszych z Panem Bogiem. I bardzo często brakuje nam sukruszenia. O tym jeszcze sobie później powiemy trochę więcej. Dlatego, że sukruszenie, ta skrucha serca, żal za grzechy podczas spowiedzi są bardzo istotne. Bez tego sukruszenia nie ma spowiedzi. Czyli spowiedź nie może istnieć jedynie przez wyliczenie grzechów, które sobie przygotujemy i tylko wyliczymy je na spowiedzi. To nie spowiedź, jeśli nie ma przy tym żalu, świadomego żalu za popełnione grzechy. Jeśli uczyniłem coś strasznego, to spowiadam się z tego nie po to, abym stracił nadzieję, abym popadł w beznadzieję, ale po to, aby się poprawić. Pokajanie zatem odnosi się do uregulowania i naprawy moich osobistych relacji z Bogiem, ale również i z innymi bliźnimi. Zwykle ten fakt lekceważymy. Lekceważymy to, że bardzo często w swych domach zachowujemy się niedostatecznie poprawnie. Brakuje nam często szacunku jednego wobec drugiej osoby. Brakuje bardzo często dobrego zachowania. Słyszymy bardzo często gorzkie narzekania jednego małżonka na drugiego. Tym bardziej jest to czasami smutne, jeśli winną stroną jest ta osoba, która czasami stara się żyć pobożnie, wyczytuje Ewangelię, psałterz, ale z drugiej strony nie chce powstrzymać się od złośliwości czy gniewu wobec swych domowników, swojego współmałżonka czy współmałżonki itd. Wówczas niestety trudy takiej osoby są nadaremne. Zatem uprzejmość i szacunek do drugiej osoby. Nie tylko, żebyśmy starali się być świętymi, gdy zjawiamy się w cerkwi, ale żeby to wdrażać w swoje praktyczne życie, w relacjach międzyludzkich. Czy zatem zastanówmy się, czy kajamy się z tego powodu, jeśli są takie sytuacje w naszych rodzinach? Dlatego dobrze jest, abyśmy starali się w swojej rodzinie przebaczać sobie i prosić również siebie nawzajem o przebaczenie. W pierwszym liście świętego Jana czytamy, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg będzie sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiej niesprawiedliwości. Jest ten fragment jest pewną kontynuacją poprzedniego wersetu odnośnie w kontekście grzechu. Jeśli zatem mówimy, że nie mamy grzechów, zatem mówimy kłamstwa. I dlaczego? Dlatego w kontekście tego wersetu tak ważnym jest, żeby sobie uświadomić to, że nie ma człowieka, który by nie uczynił grzechu. I stara się, jak mówi święty Jan, jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg będzie sprawiedliwy i oczyści nasze niesprawiedliwości. Będzie sprawiedliwy wobec nas, jeśli będziemy wyznawać. Czyli czym jest to wyznanie grzechów u świętego Jana? Jest właśnie podwaliną sakramentu spowiedzi. Zatem spowiedź jest wyznaniem, naszym głębokim, szczerym wyznaniem. Każdy grzech ludzki jest swego rodzaju klęską, osobistą klęską każdego z nas. Klęską w celu osiągnięcia upragnionego celu. Jakim jest upragniony cel każdego z nas? Jest uczestniczenie w miłości Bożej. A grzech, każdy grzech od tej miłości Bożej nas oddala. Czyli oddala od naszego prawidłowego celu w naszym życiu. Co zatem oznacza wyznawać grzechy i w jakim celu to czynimy? Ten fragment Pisma Świętego, jak już wspomnieliśmy, przypomina nam w ten sposób o potrzebie, fundamentalnej potrzebie przystępowania do sakramentu spowiedzi. Bo przed kim innym powinniśmy wyznawać to, o czym mówi święty Jan, grzechy? Przed kim, jak nie przed Panem Bogiem? I to możemy uczynić w sakramencie właśnie spowiedzi. Nasze wyznanie czynimy po pierwsze przed samym Panem Bogiem, następnie, po drugie, moglibyśmy powiedzieć, wyznajemy grzechy w obecności cerkwi. Za pośrednictwem właśnie sakramentu spowiedzi i duchownego, który przyjmuje nasze grzechy. Wszystko moglibyśmy powiedzieć, że zaczyna się zatem od, jeśli mówimy o przygotowaniu się do prawidłowym do spowiedzi, od świadomości, mojej głębokiej świadomości i przeżywania tego, że mam na sobie jakiś grzech i muszę go z siebie zrzucić. Bo gdyby tej świadomości nie byłoby, to nie mielibyśmy również możliwości swojej poprawy. Zatem jest to bardzo ważny etap polegający na tym, abyśmy uświadomili, że sobie fakt, czyli ta świadomość, że dopuściliśmy się grzechu, popełniliśmy zatem pewien wielki błąd. to jest bardzo ważny etap, nie tylko w spowiedzi, ale przyznanie się do błędu jest bardzo ważne nawet w niektórych naukach, które dzisiaj w jakiś sposób starają się pomagać ludziom. Na przykład jest to psychologia lub na przykład terapia ludzi uzależnionych. Uzależnionych od alkoholu czy uzależnionych od narkotyków. Na początku tacy ludzie nie chcą bardzo często, czyli uzależnieni od jakiejś straci, namiętności czy nałogu, nie chcą przyjąć sobie do świadomości, że są uzależnieni. Mówią wręcz, jeśli zwracamy im na to uwagę, jeśli chodzi o ludzi, którzy może nadużywają czasami alkohol, jeśli się zwróci do nich uwagę, powie się, może troszeczkę, wiesz, chyba uważaj, żebyś nie miał problemu z alkoholem. Oni odpowiedzą, wiesz, ja nie mam problemu z alkoholem, ja tylko popijam sobie troszeczkę, ale nie jestem alkoholikiem. I za tym pierwszą rzeczą jest uświadomienie lub wyprowadzenie z błędu takiej osoby, że to, że regularnie sięga po alkohol, jest czynem normalnym. Należy, aby niezbędne jest to, aby zrozumiała taka osoba to, że jest tak naprawdę chora. Ma pewną słabość, a ta słabość powoduje pewną jego duchową chorobę. I dopiero od tego momentu, gdy sobie osoba uświadomi o tym, dopiero od tego momentu może rozpocząć swoją kurację uzdrowienia. Taki człowiek powinien sobie uświadomić, że jest w pewien sposób niewolnikiem, stał się niewolnikiem nałogu. Dlatego powinien mieć pragnienie, świadomość wyrwania się z tego zniewolenia. Powinien zapragnąć uzdrowienia. W pewnym sensie ten stan przypomina nam przypowieść o synu marnotrawnym, którą niedawno właśnie słyszeliśmy w cerkwi. W szczególności ten moment, kiedy syn marnotrawny odszedł od ojca, roztrwonił swoje pieniądze i później sam po to, żeby się wykarmić, znaleźć w pieniądze na to, żeby się wyżywić, najął się i wypasał świnie. I nawet nie miał za co kupić sobie jedzenia i musiał jeść to, co jedzą świnie. I w pewnym momencie, i to jest bardzo ważny moment, moi drodzy, pomyślał sobie, czyż słudzy mojego ojca nie są karmieni o wiele lepiej niż ja, który teraz przymieram z głodu? Czyż nie należy pójść do mojego ojca i poprosić go o przebaczenie? I to jest ten moment przemiany. Następuje przemiana w tym człowieku, który zapragnął swojego uzdrowienia. Czyli moment metanoi, zwrotu myślenia jego umysłu, przemiany. Zatem każdy powinien zrozumieć to, że nie jest niczymś nienormalnym to, że człowiek, każdemu może się trafić, że może wpaść w pewne uzależnienie. Nie jest to niczym niezwykłym, dlatego że wielu z nas może mieć jakieś strasti, namiętności i te nałogi i różne rzeczy, które musi, z którymi musi walczyć wewnętrznie. Nie jest niczym niezwykłym i bardzo często leży właśnie to w naturze ludzkiej. Niestety ten fakt jest właśnie tym fenomenem upadłej natury ludzkiej. Tak jak chory człowiek, który lekceważy swoje choroby, myśli, że bardzo często niektórzy ludzie, może inaczej to ujmę, niektórzy ludzie lekceważą swoją chorobę, swój nałóg. I bardzo często takie osoby można sobie porównać do tych, że którzy zaczynają chorować i myślą sobie, nie, ja nie choruję, wezmę sobie 2 aspiryny i będzie wszystko dobrze. I załatwię sprawę tym swojej choroby, a ta choroba się zaczyna coraz bardziej pogłębiać i pogłębiać. I to jednak nie tędy droga, moi drodzy. Wyznanie grzechów jest w pewnym sensie stanięciem na twardym gruncie. To, jeśli potrafimy się z siebie wyrzucić pewne grzechy, czasami może wywołać w nas smutek. Dlatego, że zaczynamy widzieć siebie takimi, jakimi jesteśmy w środku. Zaczynamy widzieć swoje nieczystości. Bo grzech jest nieczystością. Jednak ten smutek jest smutkiem zbawiennym. Dlatego, że on prowadzi nas, ten smutek prowadzi nas ku zrzuceniu z siebie tego jarzma grzechu. Bo ten smutek rozbija wręcz, moglibyśmy powiedzieć, zatwardziały kamień zatwardziałego naszego serca. I tej świadomości brakuje często tym, którzy czasami to zauważmy sobie, tego smutku czasami brakuje dla tych ludzi, którzy są, uwaga, blisko Boga. I ten smutek w psalmie 50 nazywany jest właśnie sokruszeniem serca. Serce sokruszenno i smirenno, Bóg nie uniczy żyd. Czyli czasami, dlaczego może to dotknąć tego smutku brakuje dla tych, którzy są pobożni, chodzą do cerkwi. Wszystko powinno być tak, jak trzeba. Dlatego, że każdy nad takim stanem, nad tym sokruszeniem musi pracować. Możemy czasami nie posiadać powodu do żalu za swoje grzechy. Jak często czasami spotykamy się, mówią o tym ludzie, gdy przychodzą na spowiedź, czasami od razu zaczynają mówić na pytanie, czy zgrzeszyłaś. No cóż, nic takiego nie zrobiłem. Nie kradłem, nie zabiłem. Nic poważnego nie zgrzeszyłem. I rzeczywiście, wielu ludzi starają się żyć tak, aby nie grzeszyć. Jednak mówiąc, że co zrobiłem, nic nie czuję i faktycznie nic nie, w tacy ludzie faktycznie nic nie uczynili z tych wielkich grzechów, jednak samo pokajanie, moi drodzy, nie polega na tym, że mogłem ukraść, a tego nie zrobiłem. Nie przychodzę z takim stanem ducha, że nie zrobiłem to, mogłem coś zrobić, ale nie ukradłem. Mogłem kogoś pobić, nie pobiłem. Mogłem kogoś nakrzyczeć i nie nakrzyczałem na kogoś. To nie ten stan ducha. Na tym nie polega sokruszenie, z którym powinniśmy przychodzić na spowiedź. Nie sądzimy zatem w ten sposób, kim mógłbym być, a nie jestem. Dlatego, że ostatecznie, moi drodzy, do Królestwa Niebios wchodzą ci, którzy mają świadomość, że znajdują się daleko od Boga, a więc mają świadomość swojej głębokiej pokory, skruchy i tego żalu. I ten żal należy w sobie często wyrabiać. Nawet jest taki słynny fragment z Gerondikonu, przypowieści ojców, kiedy do starca Sisoja, który już był na łożu już odchodził do Pana, przyszli jego uczniowie, aby zapytać się, bo widzieli, że znajduje się on w takiej pełnej radości, widzi rzeczy, które oni nie są w stanie zobaczyć. Może aniołów, którzy po jego duszę przychodzą i pytają się, kogo ty zobaczyłeś, z kim rozmawiasz? On mówi, moi drodzy, przyszli aniołowie, powiedzieli, że chcą mnie zabrać do nieba, a ja im odpowiedziałem, że nie jestem jeszcze godzien. A więc zobaczcie, a oni powiedzieli, przecież jesteś święty. My wiemy, że jest twoje życie jest święte. I ty mówisz, że nie jesteś godzien. Tak, moi drodzy, ja mam takie głębokie przekonanie. I to jest przekonanie tego głębokiego żalu, które nawet u świętych nie dopuszcza świadomości bycia świętymi. Zatem pierwszą prośbą moglibyśmy powiedzieć, z którą się zwracamy na modlitwie, jest nie prośba, którą powinniśmy się zwracać, na przykład, żebym miał dobre zdrowie, żeby może mi się powiodło w życiu, ale jaka powinna to być pierwsza prośba nasza na modlitwie? O ustawienie grzechów, a więc o przebaczeniu naszych grzechów. To jest prośba, którą powinniśmy kierować w naszej modlitwie do Pana Boga. Wszystkie pozostałe są mniej ważne. Skoro zatem w cerkwi nie ma, rzeklibyśmy, indywidualnego zbawienia, dlatego że ja sam nie mogę się zbawić, nie zbawiam się sam. Nie istnieję w tym świecie sam. Istnieję ze swoimi bliskimi. Kiedyś pewna grupa młodych pojechała do starca Sofronia z Essex, taki monaster w Anglii. Ten starec Sofroni to uczeń świętego Siluana Afonskiego, który założył monaster, później wyjechał do Anglii, założył tam monaster. I dzieci, młodzi przyjechali, poprosili o wspólne zdjęcie. On się pokornie zgodził na zdjęcie i później młoda osoba podeszła do niego i mówi, prosi, a ja bym chciała, żeby tylko dla ojca zrobić zdjęcie. I co usłyszała w odpowiedzi: dziecko drogie, jeden nie istnieje. Rzeczywiście, tylko diabeł jest jeden. W cerkwi nie istnieją jakieś wydarzenia indywidualne. Czym jest zatem sakrament spowiedzi? Nie jest na pewno rozprawą sądową, na którą przychodzimy po to, żeby nas karać za grzechy. Nie jest nasza świadomość, kiedy idziemy do spowiedzi, nie powinna być tą, która jest może podobna do momentu, gdy dostaję mandat na policji, idę po to, żeby zapłacić za ten mandat. To nie jest w sposób jurydyczny, czysto taki świecki, spowiedź nie ma takiego charakteru. Nie jest zatem pewnym jakimś czynem sądowym, spowiedź jest czynem, należy powiedzieć, terapeutycznym, uzdrawiającym. Dlatego ten czyn terapeutyczny ma miejsce w cerkwi, dlatego że w cerkwi są sprawowane sakramenty, a spowiedź jest sakramentem. I oczywiście jest świadomością, głęboką świadomości swojej właśnie, jak wcześniej powiedzieliśmy, choroby. Dlatego przed udaniem się na spowiedź powinienem, na ile potrafię dobrze, zdiagnozować swoje duchowe rany. I spowiedź moglibyśmy przyrównać do momentu, gdy udajemy się do lekarza. Jesteśmy chorzy, czujemy, że nie jest z nami dobrze, zatem czekamy na wizytę z lekarzem. Wchodzimy do lekarza i co? Czy lekarz od razu nam wypisuje receptę? Nie. Pyta się, co ci dolega? Zatem chory musi opowiedzieć o swoich symptomach swojej choroby, po to, aby sam lekarz prawidłowo je zdiagnozował. Jeśli zatem mamy jakieś problemy, musimy o nich powiedzieć, musimy je wyznać, abyśmy zostali z nich uleczeni. Spowiedź jest zatem sakramentem, który jest swoistym spotkaniem, naszym spotkaniem z Panem Bogiem. Zatem tutaj należy podkreślić, że na spowiedź idziemy nie jak na spotkanie z człowiekiem, który jest, czy podobnie tak jak idziemy do lekarza, który jest człowiekiem, czy idziemy do duchownego, do spowiedzi. Do spowiedzi idziemy na spotkanie z Panem Bogiem. I spowiednik jest tą stroną doradczą. Jednak przede wszystkim sakrament jest pewnym wydarzeniem, moglibyśmy spowiedzi, jest pewnym wydarzeniem profetycznym, prorockim. Dlaczego? Gdyż w tym momencie obecny jest, mistycznie obecny jest sam Bóg. Wyznając nasze grzechy, my swoje grzechy wyznajemy przed samym Bogiem i czekamy odpowiedzi, rady. I to jest pewne wydarzenie profetyczne, dlatego że sam duchowny jest narzędziem w ręku Boga, który stara nam się pomóc. I często my z pokorą przyjmujemy Jego porady jako sam, jako ta odpowiedź, którą nam Pan Bóg udzieli na nasze problemy. Idziemy zatem do spowiedzi nie po to, aby przyglądać się, kto znajduje się przed nami, jaki duchowny, czy kto to jest. Największe znaczenie posiada to, nie jaki duchowny będzie stał przed nami, ale że idziemy do spowiedzi ze świadomością spotkania z Panem Bogiem. I wówczas wyznając swoje traumy, swoje przeżycia, swoje te grzechy, rany, bo mówimy tutaj, może spowiedź nie jest jakąś opowieścią, debatowaniem nad sytuacjami życiowymi, ale staramy się być jak najbardziej skrupulatni i powściągliwi w słowach na spowiedzi i starać się mówić konkretne grzechy. Otrzymując w odpowiedzi terapeutyczne pouczenie, które jest przypieczętowane, te pouczenie duchownego jest przypieczętowane łaską Ducha Świętego, która nas oświęca zgodnie ze słowami modlitwy, które są czytane właśnie nad spowiadającym się, czy modlitwami, które duchowny czyta przed tym, jak udaje się spowiadać wiernych. I w tych modlitwach prosi duchowny, aby ci, którzy wyspowiadali się ze swoich grzechów, mogli dalej postępować umocnieni, czy żyć, czy zachowywać się umocnieni łaską Bożą. A więc wychodzimy ze spowiedzi, z sakramentu w Eucharystii, tacy moglibyśmy powiedzieć naładowani duchowo, ładujemy duchowo swoje akumulatory właśnie tą obecnością łaski Bożej. Czyli pozyskujemy siły duchowe do dalszych zmagań duchowych w naszym życiu. Na spowiedzi powinniśmy być gotowi do tego, co mamy powiedzieć. I starać się jasno wyrazić swoje bolączki, swoje grzechy. Czy złym jest czymś to, jeśli zapisujemy grzechy? Nie, nie jest to. Czasami różnie się spotykamy, może z tego względu, że jeśli jest przepełniona cerkiew, zauważmy, czy czasami my sami nie jesteśmy winni temu, że duchownemu czasami jest trudno przyjąć spowiedź, jeśli jest raptownie, są setki ludzi do spowiedzi. A gdzie wsienoczne jebdzienie? Mamy wsienoczne jebdzienie, takie piękne nabożeństwo przed niedzielą, które nas wdraża w charakter danej niedzieli. I nas nie ma na tych nabożeństwach, a możemy spokojnie przyjść, podejść do spowiedzi wówczas, szczególnie wtedy, gdy chcemy przystąpić do spowiedzi. Przychodźmy na wsienoczne jebdzienie. Oczywiście nie jest złym spowiadanie się na liturgii, ale Czasami, jeśli jest bardzo dużo ludzi, osób, nie jest w stanie jeden duchowny czy kilku duchownych przyjąć tak ogromnej liczby tych, którzy chcą wyspowiadać się, czy może by chciał lepiej wysłuchać wszystkich nas. Dlatego powinniśmy też starać się, aby przychodzić, szukać też takich rozwiązań, którymi byśmy ułatwili naszą spowiedź duchownemu. I czasami, krępujemy, czasami pytamy się, czy mam problem, zapominam o swoich grzechach, ale wstydzę się, żeby te grzechy zapisać na kartce. Czy taka wstydliwość jest wskazana? Chyba wynosimy tą wstydliwość chyba ze szkolnej ławki, kiedy zakazywano robić ściągawki, i to traktujemy jak jakąś ściągawkę, jakoś coś, co nas w jakiś sposób poniży, że nie potrafimy się dobrze przygotować. Nie, tego nie powinniśmy się wstydzić. To jest taki syndrom chyba szkolny, który gdzieś tam głęboko nam pozostał. Jeśli jest taka potrzeba, jeśli staramy się, nawet idąc do lekarza, czasami zapomnimy o czymś, żeby powiedzieć o jakimś swoich bolączkach, a to jest ważne, bo od tego zależy diagnoza, recepta. Dlatego tak ważne jest, jeśli potrafimy sobie zapamiętać, to dobrze, jeśli nie, to napiszmy sobie w punktach to, co jest najważniejsze, czy wypiszmy sobie, przygotujmy sobie. Nie szkodzi, że mamy publikacje, gdzie są w jakiś sposób wymienione te grzechy. Możemy ściągnąć z takich spisów, zobaczyć, jakie to są grzechy. A coś o czymś zapomniałem, to sobie zapiszę. I wtedy będzie o wiele łatwiej. Zatem nie wstydźmy się tego, że czasami możemy sobie gdzieś tam na karteczce pomóc. Zatem na spowiedzi nie myślimy tak, aby spowiedź nie polega na ilości słów, ale na jakości słów. Zatem mówimy, niekoniecznie musimy mówić dużo, ale powinniśmy być zwięzłymi w tym, o czym mówimy. Duchowny, aby pomóc, może widząc, jeśli ktoś ma problemy troszeczkę ze spowiadaniem, ma jakiś trak, czy może jak ma zły dzień, czy trudno mu jest rozpocząć tą swoją spowiedź, może pomagać pytaniami, zadając pytania, troszeczkę nakierowując daną osobę, ale sam spowiadający powinien starać się i być zwięzłym. Na pewno nie należy wchodzić w jakieś niepotrzebne dialogi, jakieś opowieści i tak dalej z duchownym, czy nawet wręcz jakiś sporów, bo duchowny coś powie, ale przepraszam, ale może tak nie do końca, bo to delikatnie możemy starać się czy wyprostować coś, co powiedział duchowny, ale nie nalegać, żeby to spowiedź nasza nie zamieniła się w jakiś spór. Ale ja tak mówię, ale ja się z tym nie zgadzam, ale ja to i obstawać przy swoim. No, trochę trzeba czasami mieć też i starać się przygotować się do spowiedzi w tym sensie, żeby mieć głębokie sokruszenie i pokorę. Zatem to chyba takie najważniejsze, niektóre z kwestii, które chciałem poruszyć w kontekście praktycznego podejścia do spowiedzi. Jak jakim powinna być spowiedź, jak powinniśmy się przygotować duchowo do tej spowiedzi, dlatego że w jaki sposób scholastyczny moglibyśmy wymieniać na przykład całe kategorie już w grzechów, omawiać te grzechy, dzielić je, ale pytanie, jaki jest stan naszej duszy, w jaki sposób przygotowujemy się do tego momentu, czy jest on właściwy, prawidłowy, a więc ten żal, skrucha, świadomość, potrzeba wyznania swoich grzechów. To wszystko jest niezwykle ważne do tego, żeby starać się prawidłowo spowiadać, przystępować do sakramentu w spowiedzi. Zatem często powinniśmy zadać sobie pytanie na to, czy prawidłowo przychodzimy, czy nasz stan, z którym przychodzimy do cerkwi, jest właściwy. Czasami podchodzimy do spowiedzi po to, żeby ktoś by powiedział, żeby uspokoić się, żeby zrzucić siebie w jakiś smutek, żeby mieć duchową radość. No tak, moi drodzy, ale to taki jest to cel może pośredni. Jaki jest cel tego, że przychodzimy do sakramentu spowiedzi i przychodzimy do cerkwi? Aby odnaleźć w sobie Chrystusa. Przecież sakrament Eucharystii jest sakramentem ciała i krwi Chrystusa. A więc po to, aby przyjąć do siebie Chrystusa, po to, aby On zamieszkał w nas i po to, moi drodzy, żeby po spowiedzi, po sakramencie spowiedzi i pryczastia mieć potrzebę podążania za Nim w naszym życiu. Spasie Gospodzie.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.